Witajcie bracia i siostry. Dzisiaj mamy kolejną niedzielę pewnych mniejszych, bądź może już troszkę bardziej uciążliwych niedogodności domowej kwarantanny i ograniczeń w poruszaniu się, w zgromadzaniu się jako Kościół. Jednak mam nadzieję, że słowo, które Bóg nam dzisiaj prezentuje, przedstawia, będzie stanowiło dla nas wszystkich pociechę. Jedno z czytań przygotowanych na dzisiejszą niedzielę pochodzi z Księgi Psalmów. Jest to dosyć krótki, 8-wersetowy psalm, psalm 130, który teraz przeczytam. Pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się u Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana, tęsknie niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Panie Boże, prosimy Cię, abyś dzisiaj pobłogosławił to słowo, pobłogosławił jego wykład dla naszego życia, dla naszych serc, tak abyśmy nabrali nadziei, nabrali wiary i zachęty, aby zawsze zwracać się do Ciebie, także w tym czasie, czasie niepewności, czasie, który nie wiemy, jak się szybko zakończy i w jaki sposób się zakończy. Zdajemy się, Panie, na Ciebie, abyś Ty nas prowadził przez swojego Ducha. Amen. Temat dzisiejszego kazania w oparciu o psalm 130 brzmi: łaska Boża pośród głębi ludzkich doświadczeń. Bo tak naprawdę dziś przed nami psalm szczególny, psalm bardzo wymowny, trafiający w samo sedno Ewangelii Bożej. Wcześniej chrześcijanie wykorzystywali go jako psalm pokutny, służący do wyznawania grzechów. Podobnie zresztą jak psalm 51. Marcin Luther stwierdził, że psalm 130 jest właściwym mistrzem i doktorem Pism Świętych, ponieważ naucza podstawowych prawd Ewangelii. Psalm 130 zresztą stał się dla niego natchnieniem do napisania hymnu z głębokiej nędzy w grzechu mym do Ciebie wołam, Panie. A jak później mówi jedna ze zwrotek, me grzechy tylko łaska Twa przebaczy mi obficie. Psalm 130 był jedną z tych składowych w życiu Jana Wesleya, które doprowadziły go do słynnego doświadczenia Aldersgate Street w Londynie. Zanim trafił tam na Aldersgate, na spotkanie braci murawskich, kilka dni wcześniej w katedrze świętego Pawła w Londynie słyszał chór śpiewający właśnie psalm 130. To słynne De Profundis, z głębokości. Te wydarzenia, właśnie usłyszenie tego psalmu plus spotkanie z braćmi murawskimi na słynnej Aldersgate Street, doprowadziły go do dogłębnej przemiany w jego myśleniu i sprawiły, że Jan Wesley zaczął nauczać na temat osobistego zbawienia z wiary i zaczął podkreślać ogromne działanie łaski Bożej w życiu człowieka. Psalm 130 powstał dawno jako wołanie psalmisty z głębi jego własnej udręki do Boga o pomoc. I wtedy, jeszcze w czasach starotestamentalnych, stał się pieśnią Bożego ludu, który w swym doświadczeniu udręki wygnania, bądź co bądź udręki sprawiedliwej, jako sprawiedliwej kary za długoterminowe odstępstwa, skierował się ten lud w końcu po zbawienie i pomoc do Boga. Byli na wygnaniu z powodu własnych win, aż wreszcie powrócili do Boga i Jego błagali o pomoc. A więc psalm stał się psalmem wszystkich pielgrzymów przychodzących do obecności Bożej, przychodzących do miejsca Bożego zamieszkania. Psalm w ten sposób został zuniwersalizowany, gdyż jest Bożym Słowem i stał się tak naprawdę psalmem dla wszystkich wierzących we wszystkich pokoleniach. De profundis, jak zaczyna się po łacinie, jest dla każdego, który doświadcza głębi wód, udręk, z głębokości. Z jednej strony widzimy w Biblii doświadczenie głębi wód pojedynczego człowieka. I tutaj należałoby przywołać doświadczenie proroka Jonasza, który, jak wiemy, z powodu swego nieposłuszeństwa znalazł się w głębiach wód, znalazł się w morzu. Posłuchajcie z Księgi Jonasza 2 rozdziału, wersety 2 do 6. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wiatr. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgnęły mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Doświadczenie oddalenia od Boga. Jest to doświadczenie podobne do doświadczenia śmierci. Księga Trenów podpowiada nam, że doświadczenie głębi wód w życiu człowieka powoduje, że ten człowiek woła: zginąłem, zginąłem. W Trenach, 3 rozdział, wersety 54 i 55 czytamy: woda dosięgła mojej głowy, pomyślałem, zginąłem. Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. A więc głębia wód, to jest doświadczenie śmierci, przerażające doświadczenie zguby. Z drugiej strony w Biblii też możemy zaobserwować, że głębia wód to doświadczenie kary, nie już za grzechy pojedynczego człowieka, ale za grzechy całego narodu, za grzechy narodowe. Dobrym przykładem jest Księga Ezechiela, gdzie czytamy, jak to bogaty Tyr tak zachwycił się samym sobą, tak zachwycił się swoją gospodarką, swoim systemem i swym pięknem i bogactwem, że aż całe jego bogactwo w czasie dnia sądu zginęło w morzu. Proszę, zwróćcie uwagę na słowa Ezechiela, przepraszam, które są zapisane w 27 rozdziale, w wersecie 34. Tutaj jest mowa w całym tym rozdziale jest o tym, jakim wspaniałym żeglarzem, jakim wspaniałym handlarzem był Tyr. I nagle czytamy Księgę Ezechiela 27:34. Teraz zostałeś zdruzgotany na morzach, zginąłeś w głębinach wód. Twoje towary i cały twój lud pośród ciebie zatonął. I obecnie wydaje mi się, że można by dojrzeć jakąś analogię, kiedy myślimy o sytuacji globalnej, w której teraz się wszyscy znaleźliśmy. Obecnie dyskutuje się nad skutkami gospodarczymi koronawirusa. Widzimy, że pustoszy on bardzo systematycznie i dogłębnie gospodarkę niejednego kraju, w zasadzie całego świata. I nawet my, chrześcijanie, chcielibyśmy i marzymy o tym, żeby powrócił stary porządek, żeby było jak przedtem, żeby wszystko kręciło się tak jak wtedy. Myślę, że słusznie martwimy się o finanse, finanse naszego państwa. Jak to będzie dalej i ile ludzi dotknie to, co się teraz dzieje. Pytanie, jakie by należało oczywiście zadać z biblijnego punktu widzenia, to jest to, na czym to wszystko się opierało, na czym się opierał ten biznes, na czym opierała się ta cała ekonomia. I trzeba by zadawać pytanie, czy to, co się dzieje teraz, nie jest przypadkiem takim Bożym wstrząsem dla świata, w którym do tej pory żyliśmy. Świata, który napędzał się poprzez zadłużanie kolejnych pokoleń, który opierał się nierzadko też na wyzysku, na takiej bezpardonowej, można powiedzieć, grze. To pozostawiam na inny czas, na inną dyskusję. Ale tutaj by warto zwrócić uwagę w Biblii, dlaczego Tyr był osądzony przez Boga. No o tym mówi, to nam tłumaczy zaraz rozdział 28. Przed chwilą czytaliśmy z 27 rozdziału. 28 rozdział tłumaczy, dlaczego sąd przyszedł na Tyr, dlaczego Tyr znalazł się w głębinach mórz. 28 rozdział, werset 2 najpierw. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś, jestem Bogiem, siedzibę Bogów zamieszkuję pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. I teraz przechodzimy do wersetów 7 i 8. Dlatego ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody, te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność. Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz. A zatem znowu pojawiają się głębiny, pojawia się morze, pojawia się otchłań. Myślę, że do tej pory kilka tych fragmentów pokazało nam, że ciężkie doświadczenia wynikają często albo z winy poszczególnych ludzi, na przykład Jonasz jest tego przykładem, ale też wynikają z winy, z grzechów całych społeczeństw. Mieliśmy tutaj przykład Tyru. Chcąc, nie chcąc, oczywiście my jako ludzie wierzący doświadczamy wraz z innymi sądów, Bożych sądów nad narodami, Bożych sądów nad bezbożnością ludzi. Czasami sami, nie będąc bezpośrednio winni tego, co się dzieje. Także można tutaj mówić w kontekście tego psalmu 130 o zwałach win, czy inaczej mówiąc, nagromadzonych wodach przewinień, które sprawiają, że ludzie sami trafiają na głębię ludzkich doświadczeń, głębię doświadczają głębi sądów, które i te doświadczenia są podobne do doświadczenia śmierci. No i kiedy człowiek już się znajdzie w tych głębinach, co powinien zrobić? Co wówczas? Co powinniśmy czynić jako Boży lud? W psalmie 130 widzimy, że pielgrzymi, ci, którzy wcześniej doświadczyli sądów, ci, którzy doświadczyli głębi, zważają na Pana, przychodzą do Pana, który, jak się okazuje, w psalmie 130 nie zważa na winy. Pielgrzymi zważają na Pana, który nie zważa na winy. Trochę wymowniej brzmi to po angielsku. The pilgrims watch for the Lord, who does not watch for iniquities. To jest to zapewnienie tego psalmu, że Bóg nie zważa na winy. Bóg nie zważa na winy. Ten psalm jest właśnie w tym wspaniały, że walczy z taką fałszywą hipotezą, którą często ludzie stawiają we własnych głowach. I ta hipoteza brzmi: Bóg zawsze zważa na winy. Nie? To jest założenie, z którym walczy werset 3 i 4 w tym psalmie. Człowiek często sobie zakłada, że Bóg zawsze zważa na winy. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie. Czyli innymi słowy, można by powiedzieć, często ludzie sobie we własnym wyobrażeniu tworzą takiego Boga, który można by powiedzieć jest skrupulantnym policjantem z Wielkopolski. Tutaj puszczam oko i uśmiecham się do moich braci z Wielkopolski. Nie obrażajcie się. Rozumiemy, że chodzi w tym porównaniu o nadgorliwość w ściganiu najmniejszych potknięć i wykroczeń. Przypomina mi się tutaj kilka przykładów z życia niektórych z nas, o których możemy kiedyś sobie przypominać i się pośmiać. Ale zobaczcie, Psalm 130 naucza, że prawda o Bogu jest inna. Bóg nie jest skrupulantnym policjantem. Prawda o Bogu jest inna. Werset 4. Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się u Ciebie bano. U Ciebie jest odpuszczenie, u Ciebie jest przebaczenie. Bóg z łaski przebacza i uwalnia. Bogiem kieruje nieskrupulatne rozliczanie wszystkich ludzi ze wszystkiego. Bogiem kieruje rodzicielska łaska. Bo tak naprawdę czym byłyby dzieci, czym byłyby nasze dzieci, gdybyśmy my jako rodzice rozliczali ich skrupulatnie ze wszystkich najmniejszych przewinień. Nie wiem, czy kiedykolwiek one by czegokolwiek się nauczyły i czy by się rozwinęły w stronę dojrzałości. Gdyby nie nasze przebaczenie, gdyby nie nasza okazywana im łaska. Proponuję, abyśmy teraz omówili krótko 4 zwrotki Psalmu 130, bo wydaje mi się, że ten psalm składa się z 4 bardzo krótkich zwrotek. Każda z tych zwrotek składa się z 2 kolejnych wersetów. Na początku wersety 1-2. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Psalmista przynosi tutaj swoją udrękę przed Boga. Udręka to, wspominaliśmy, doświadczenie głębi wód. Możemy sobie wyobrazić zwały głębi wód na początku stworzenia. Księga Rodzaju, Księga Genezis, 1 rozdział, werset 2. Zwały masy wód i głębia. Głębia to Szeol oczywiście w Biblii. Czyli metaforycznie to jest miejsce najbardziej oddalone od obecności Bożej. Choć jak zapewnia nas Psalm 139, to nawet w Szeolu Bóg nas odnajduje. Posłuchajmy tutaj dla porównania 2 wersetów z Psalmu 69, werset 3 na początek. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. I werset 15. Wołanie do Boga: wyrwij mnie z błota, abym nie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Grzechy, nasze winy, winy naszych społeczeństw zawsze oddzielają nas od Boga. Spadamy do głębin wód, do głębin morza. I oczywiście to nas nie powinno dziwić, zważywszy na to, co uczy nas Boże Słowo, że skoro wybieramy życie po swojemu, życie według naszych własnych upodobań, to no, nie powinniśmy się dziwić, że trafiamy w miejsce, gdzie Boga nie ma, czyli do Szeolu, i wkrótce popadamy w tarapaty. Trochę tak jak syn marnotrawny, prawda? Odszedł od ojca, i popadł w tarapaty. Popadł w tarapaty, popadł w stan, który nie jest stanem przez nikogo z nas pożądanym. Kolejna zwrotka, wersety 3-4. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi, lecz u Ciebie z odpuszczenia, aby się u Ciebie bano. Jak już wspomniałem wcześniej, te wersety są poniekąd najważniejsze w tym psalmie, ponieważ one walczą z fałszywą hipotezą, którą stawiamy w naszym życiu, że Bóg jest skrupulatnym policjantem i że jest nadgorliwy w ściganiu najmniejszych potknięć i wykroczeń. To jest kłamstwo, to nie jest prawda o naszym Bogu. Prawda jest taka, że u Boga jest przebaczenie, że u Boga jest odpuszczenie. Więc te wersety 3-4 zapewniają nas o Bożej gotowości do przebaczenia. Walczą z tym fałszywym założeniem, że Bóg do końca będzie nas ścigał za wszystkie winy. Oczywiście cierpienie przychodzi z naszych win, z naszych zaniedbań, ale każdy, kto wierzy, powinien wiedzieć, że Bożym charakterem jest przebaczać. O tym mówi chociażby Psalm 86, werset 15. Posłuchajcie. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Gdyby Bóg naprawdę rozliczał nas ze wszystkiego, to biada nam. Biada nam, bo nie moglibyśmy się ostać. I znowu możemy udać się przy tej okazji do księgi Ezechiela, z której już cytowałem wcześniej. Tym razem rozdział 33, werset 11. O co chodzi Bogu tak naprawdę w przypadku naszego życia? Czy o to, żebyśmy zginęli? O to, by nas rozliczyć ze wszystkiego? Posłuchajcie, co mówi ten werset. Powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? A zatem Bogu zawsze zależy na naszym nawróceniu. Dopóki żyjemy, jest czas. Powinniśmy uwierzyć, bo to jest prawda o Bogu, że Bóg lubi przebaczać. U Ciebie jest odpuszczenie, aby się u Ciebie bano. I kiedy On nam przebacza, my nabieramy w Nim ufności. Dokładnie tak to działa. Kiedy rodzic przebacza, my nabieramy względem Niego ufności. Potrafimy zdać się na Niego, potrafimy Mu zaufać. W wersecie 4 jest napisane, aby się u Ciebie bano. U Ciebie jest odpuszczenie, aby się u Ciebie bano. To jest ciekawe określenie. Tego typu słownictwo zazwyczaj nas przynajmniej zastanawia, o ile nie przeraża. Dlaczego bojaźń? Dlaczego nasza relacja z Bogiem ma się opierać na bojaźni? Dlaczego odpuszczenie win powoduje bojaźń? No właśnie, czym jest ta bojaźń? Czym jest ta bojaźń? Kiedy moglibyśmy podsumować różne fragmenty Pisma Świętego, które wypowiadają się na temat tej bojaźni. Jeden z takich fragmentów to jest pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, kiedy król Salomon modli się do Boga i wypowiada tak naprawdę proroctwo dotyczące tego, jak Bóg przebacza winy, czy kiedyś przebaczy w przyszłości Izraelowi, który od niego odstąpił. To właśnie mówi, że to spowoduje w ludziach bojaźń. I podobne tematy odnajdujemy chociażby w 5 Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, 10 rozdziale, wersety 12-13. Posłuchajcie. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. I jeszcze podobny fragment w liście apostoła Pawła do Filipian. To jest list do Filipian, drugi rozdział, werset 12. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Znowu dwa groźne słowa. Z bojaźnią i ze drżeniem. O co chodzi? Myślę, że tak naprawdę można by to wytłumaczyć, tą bojaźń Bożą można by to wytłumaczyć jako poszanowanie Bożego autorytetu, jako ufne poleganie na Nim. To jest tak naprawdę ta bojaźń. Bojaźń wskazuje na to, że my uznajemy wyższość Boga nad nami i wyższość Jego ścieżek nad naszymi ścieżkami. Bojaźń Boga to jest to przeświadczenie, że nasze życie zależy od początku do końca od Niego. To jest to, co powiedział Jezus, że jeśli się macie bać, to bójcie się tego, który może duszę zbawić, ale może duszę też potępić. Tak? Tego mamy się bać. Właśnie dlatego, że On jest Bogiem. Całe życie każdego człowieka jest w Nim. To ta właśnie bojaźń, to jest poszanowanie Bożego autorytetu, to uznanie wyższości Boga nad nami. Bojaźń Boża oznacza traktowanie z całą powagą autorytetu i charakteru Boga. Idziemy dalej w Psalmie 130. Trzecia zwrotka to wersety 5-6. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana, tęskni niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Wersety te wyrażają przekonanie, że Bóg zainterweniuje o poranku i że rozwiąże problem, który obecnie jawi się w bardzo czarnych barwach, niczym noc. Mamy tutaj taką ciekawą metaforę właśnie stróżów nocnych, którzy gdzieś z wieży, gdzieś z murów miasta wyczekują brzasku, wyczekują świtu, kiedy zagrożenie już minie, kiedy będzie można rozpocząć nowy, bezpieczny dzień. Problemy w życiu człowieka, w życiu ludu Bożego są tu przedstawione jako noc, a wybawienie to poranek. Podobne oczekiwanie na rozwiązanie nocy, na nastanie poranku, bardzo często się pojawia w Księdze Izajasza i w trenach. I oczywiście nie ma teraz czasu, by udać się do wszystkich tych miejsc. Jednak zachęcam, byście kiedyś w przyszłości zwrócili uwagę właśnie w Księdze Izajasza, w trenach, na to oczekiwanie na nowy dzień, oczekiwanie na nowe, na zmiany, na Boże działanie o świcie. Tutaj jest mowa o tym, że dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego i oczywiście oczekiwanie na słowo Boga to oczekiwanie na Jego odpowiedź, kiedy Bóg już przychodzi i mówi, już się wykonało, już minęła noc, oto nowy dzień. Człowiek, który ufa Bogu całą swoją duszą, czyli całym swoim chceniem, całym swoim nastawieniem, oczekuje na działanie Boże. Zdaje się na wybawienie, które we właściwym czasie nadejdzie od Boga. Obraz stróżów wyczekujących brzasku mówi sam za siebie. Niepewność i strach nocy, a tu nagle świt, światło, słońce, no i w końcu koniec tych wszystkich naszych udręk. W końcu kamień z serca może nam spaść, no i przychodzi nowe doświadczenie bezpieczeństwa. I można powiedzieć, że my teraz też czekamy na świt, który nadejdzie po tej obecnej pladze. Pytanie, czy oczekujemy na działanie Boże, czy tęsknieni stróże poranku wyczekujemy na działanie Boże w tym wszystkim. A Boże rozwiązanie na pewno przychodzi o poranku wraz z Jego ogłoszeniem nowego dnia. Już się wykonało, już jest nowy dzień. I ostatnia zwrotka tego psalmu, tego poematu, to są wersety 7 do 8. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Psalm 130 zakłada już w tym momencie, w tych wersetach 7 do 8. One też są troszkę inne w swojej wymowie niż poprzednie wersety. To jest tak, jakby teraz kapłani albo jakiś lider ludu ogłaszał nad Bożym ludem, że wyczekiwana pomoc już nadeszła dla tego ludu. I wzywa właśnie tutaj, czy to kapłani, czy lider ludu, wzywa lud, aby oczekiwał Pana zawsze, bo Jego łaska, Jego pomoc na pewno nadchodzi, Jego wybawienie już nadeszło i jeszcze nadejdzie. Bóg właśnie działa w ten sposób. Wybawia tych, którzy do Niego wołają, którzy na Niego oczekują, którzy na Niego oczekują, którzy na Niego zważają, tak? Ludzie powinni na Niego zważać, a On nie zważa ich win, jak to już wcześniej wspominałem. Czytamy też tutaj w tych wersetach, że u Pana jest łaska i tutaj pojawia się słynne słowo hebrajskie hesed. Łaska tak naprawdę oznacza lojalną, pełną oddania miłość Boga dla Jego ludu. Tak naprawdę moglibyśmy porównać chesed, tą lojalną miłość, do miłości doskonałego męża względem swojej oblubienicy. Pełna oddania, pełna wierności, pełna zaangażowania, miłość. Odkupienie u Niego obfite. Co to oznacza? Oznacza to, że wybawienie ludu dotyczy pełnego uwolnienia z całości zniewalających powiązań grzechu. Można powiedzieć, że to jest to, co się już wydarzyło, co się wydarza i jeszcze wydarzy, ponieważ Bóg nieustannie wyprowadza nas na wolność, wolność od grzechu, ku całkowitej wolności w Chrystusie. On już nas wyzwolił z tego grzechu, On nas nadal wyzwala z naszych grzechów. I ostatecznie, kiedy odłączymy się od naszych grzesznych ciał w Adamie, uzyskamy pełnię, historycznie uzyskamy pełnię wolności. Oczywiście teraz oczekujemy, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, ostatecznego odkupienia z niewoli grzechu, z naszego wygnania, odkupienia synów Bożych, kiedy całe stworzenie, można powiedzieć, będzie uwolnione. I można powiedzieć, że to uwolnienie ze wszech miar otrzymujemy i jeszcze utrzymamy. Odkupienie, wybawienie jest u Niego obfite. Jest obfite, jest bogate, jest, można powiedzieć, nasycone. To nie jest jakieś częściowe, to nie jest jakieś niedoskonałe, ale ze wszech miar jest to pełne odkupienie, które się realizuje, które już Chrystus, można powiedzieć, wypracował, a my je w historii otrzymujemy. Zatem można by powiedzieć na koniec, że psalm rozpoczyna się, zwróćcie uwagę, z głębokości wód. Z głębokości wód wołam do Ciebie, Panie. A kończy się ten psalm na uwolnieniu ze wszystkich nieprawości i win. Odkupienie u Niego obfite, On odkupi Izraela od wszystkich, wszystkich wszystkich, nacisk na to wszystkie nieprawości i win. U Boga jest przebaczenie. U Boga jest obfite odkupienie. Jeszcze tylko przypomnę, że w tym psalmie wersety 3 i 4 stanowią tę oś zwrotną. Bóg nie poczytuje nam win, jeśli u Niego szukamy ratunku. I oczywiście z Nowego Testamentu, kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to jeszcze dokładniej widzimy, co oznacza Boża łaska, co oznacza Boże odkupienie i to, że jest ono obfite. Bóg dał nam doskonały ratunek w Chrystusie. Bóg w Chrystusie jeszcze bardziej i dobitniej pokazał nam, że nie poczytuje nam naszych win. On nas nie ściga i nie rozlicza za wszystkie nasze upadki, za wszystkie nasze przewinienia, za wszystkie nasze błędy. W Nim jest przebaczenie, w Nim jest obfitość łaski dla nas. W Nim jest też bogactwo Bożej chwały dla nas w Chrystusie. Oczywiście, bo wraz z Chrystusem, jak czytamy, Bóg posadził nas wysoko, Bóg posadził nas wysoko i obdarzył wszelkimi darami i bogactwem swojej chwały. I oczywiście tematyka psalmu 130 we wspaniały sposób łączy się z prawdą Ewangelii, z tą prawdą, która jest wyeksponowana w Nowym Testamencie, że u Boga jest przebaczenie. Zapewnia nas o tym chociażby apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Zwróćcie uwagę, zacytuję tutaj kilka wersetów z pierwszego listu świętego Jana. Rozdział pierwszy, zacznę od wersetu 8 i skończymy w 2:2. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Ta sama prawda. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzech. Dlaczego nam odpuści? Ponieważ taki jest Jego charakter. On chce odpuszczać nam grzechy. Oczyści nas od wszelkiej nieprawości. On uwolni nas od grzechu, bo Jego odkupienie jest obfite. Jest to wielka zachęta, drodzy, abyśmy zawsze, naprawdę zawsze, również w obecnym czasie, ratunku dla siebie i dla naszego zagubionego społeczeństwa, naszego zagubionego świata, upatrywali właśnie w Chrystusie. Upatrywali w Bożym charakterze. Jest to tak naprawdę dla nas zachęta, abyśmy też w tym czasie wielkopostnym, w czasie pasyjnym, w czasie, kiedy rozważamy zarówno nasz grzech, jak i ratunek w Chrystusie, abyśmy teraz błagali Boga o odpuszczenie win nam i odpuszczenie win miejscom, krajom, w których obecnie żyjemy. To wszystko przez to właśnie, że u Niego, u Boga w Chrystusie jest obfitość łaski, jest obfitość zmiłowania, obfitość wybawienia. Możemy się modlić o to dzisiaj, przez kolejne dni, aby ludzie w całym tym wielkim kryzysie, którego nie możemy oczywiście lekceważyć, który powinniśmy potraktować jak najbardziej poważnie, aby ludzie dotknięci różnymi nieszczęściami, klęskami teraz, i nie mówię tylko o zachorowaniu, ale też utracie czasami pracy, utracie biznesu, aby w tym czasie ludzie kierowali swoje kroki do Boga, aby z głębokości wód, z głębokości swojego doświadczenia zawołali do Boga o ratunek. A On, jak wiemy z tego psalmu 130, na pewno przychodzi o poranku, przychodzi po to, aby wybawić. Amen.